Witajcie serdecznie. Tak tradycja nakazuje, że po odcinku trzecim jest odcinek czwarty, a zatem witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku raczej konsolowo Gamecastu. Przy mikrofonie prowadzącym jestem ja, Germanos. Moim dzisiejszym gościem jest Kłam. Tak, wraca Kłam po odcinku drugim. Właściwie to, co teraz będziecie słyszeć, szczególnie w tej części wolnych wniosków, to jest dokończenie odcinka drugiego, ponieważ my z Kłamem przygotowaliśmy się nie tylko pod kątem tytułów, które ogrywaliśmy, ale i też sytuacji, wydarzeń z tego roku, które nam zapadły jakoś specjalnie w pamięć. Więc dokładnie o tym będziemy sobie rozmawiać w wolnych wnioskach. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to bardzo szybko chcielibyśmy też powiedzieć trochę o sytuacji, którą nas otacza. Wiadomo, z koronawirusem związanym, jaki to ma wpływ na nasze życie, na branżę, więc wybaczcie, pewnie macie już dość słuchania tego wszystkiego o tym. Ja też już wyciszyłem pewne słowa na Twitterze związane, ponieważ można było dostać depresję do tego wszystkiego, co się gdzieś tam dzieje. Natomiast wybaczcie tę chwilkę, gdzieś tam na początku trochę o tym powspominamy, a potem polecimy już z grami, między innymi żadnych nowości. GTA 5, Tropico, Jurassic Park Evolution, z mojej strony Firewall Zero Hour VR i Crash Team Racing. Więc tyle, jeśli chodzi o tytuły. Mam nadzieję, że odcinek Wam się będzie podobał i będzie wystarczająco ciekawy, żebyście chcieli podawać go dalej. Pamiętajcie również, że Gamecast jest częścią bloga, raczej konsolowo, na którym już wylewam się ja bezpośrednio, wyłącznie literacko na temat gier. Ostatnio recenzowałem słuchawki Pulse od Sony. Była recenzja Battle Chasers Night War. Szykuje mi się recenzja God of War, więc zachęcam także, żeby zajrzeć na blog i zapraszam do odcinka. No dobrze, Kłam, to w takim razie w pierwszej kolejności warto by było się przywitać. Dzięki, fajnie, że wpadłeś po raz drugi.
Cześć, mi również miło, faktycznie drugi raz i to w tak małym odstępie czasu.
Oczywiście chodziło mi w tym roku, już drugi raz się spotykamy. Dogrywamy odcinek właściwie, który mieliśmy z Devi. Tam już zmęczyliśmy tak bardzo temat tymi naszymi ogrywanymi grami w 2019 roku, że nie pogadaliśmy sobie o całym roku, więc pomyśleliśmy, że spotkamy się z Kłamem i po prostu dogramy to. Tą część dyskusji na temat minionych 12 miesięcy.
Zgadza się. Wtedy się za bardzo rozgadaliśmy, to prawda.
No, tam chyba wyszło coś półtora godziny, coś takiego, ale zanim do tego dojdziemy, to oczywiście gry, a zanim gry, to warto by było porozmawiać chwilę o tym, co dzieje się wokół nas, co dzieje się na świecie, bo to ma wpływ zarówno na nasze prywatne życie, jak i oczywiście na branżę, więc może tak jakoś zahaczymy o temat całego koronawirusa i całego tego syfu, który się z tego zrodził. Może od strony, nie wiem, w pierwszej kolejności może powiedz mi, Kłam, jak wy sobie radzicie, tak rodzinnie i tak dalej, siedzicie w domu pewnie?
Dokładnie tak, na razie kwarantanna, co prawda musimy z tego domu wyjść, bo młodzież by nas rozerwała, natomiast unikamy innych ludzi, mi to ewidentnie pasuje, bo na co dzień wolałbym ich unikać, tych innych ludzi, więc jest okej.
No, myśmy właśnie z żoną generalnie rzecz biorąc wprowadziliśmy sobie tryb robienia zakupów na zasadzie tak jak się to kiedyś robiło, czyli jedzie się raz tam na tydzień, czy to na dwa tygodnie i na zakupy i kupuje się wszystko tak jakby zaplanowane z góry z jakąś tam jebutną listą i tak dalej i nie wychodzimy z domu. My mamy akurat dzieciaki w takim wieku, że no tam córeczka 2 lata i syn 6 miesięcy, to jeszcze tak bardzo nas nie atakują o to, żeby gdzieś wyjść na dwór.
No to masz,
a jak
masz
nie,
dobrze.
To zawsze a jak już atakują, to zawsze pijamersi są na Netflixie w pogotowiu, więc to
a to jest, tego nie znam, to muszę to obadać w takim razie. Jestem aktualnie My Little Pony już wjechało.
A, to nie, to pijamersów też. Znaczy My Little Pony to już jesteśmy po, teraz pijamersi są i tam jest Amaya i jest generalnie Gites, ale też siedzimy w domu, ja wiem, że ty przeważnie pracowałeś z domu i zdalnie i tak dalej, to ciebie tak właśnie nie dotyka. Ja od piątku zostałem wyrzucony na obowiązkową pracę zdalną i też może tak zanim zaczniemy rozmawiać na temat wpływu tego na branżę, to a wiem, że odcinków jak najwięcej osób słucha na samym początku, a potem jest coraz mniej, więc może od razu chciałem powiedzieć, że byście to wszyscy potraktowali raczej poważnie. Nie chodzi o panikę, ale nie bagatelizowali tego wszystkiego, co się dzieje, bo to jest raczej poważna sprawa. I siedźcie w domu. Generalnie siedźcie w domu, unikajcie wychodzenia, kontaktu z ludźmi jak najbardziej, szczególnie jakichkolwiek miejsc, gdzie jest większy skupisk ludzi. Oczywiście ja wiem, że mi tutaj jako tam gościowi, który pracuje w IT, jest łatwo o tym mówić, a wiem, że są osoby, które po prostu muszą wyjść z domu, szczególnie do pracy, więc bardzo na siebie uważajcie, myjcie często ręce, nie dotykajcie twarzy, no i chyba tyle z takich jakichś wskazówek, które możemy przekazać.
Ewentualnie, znaczy to ja teraz będę w opozycji i też zaproponuję scenariusz angielski, czyli samoświadome zarażenie się, jeśli ktoś lubi taki sport. Ale to już z przymrużeniem oka. Zarażeń nikomu nie życzymy.
Angiel zdecydowanie nie, ale ten scenariusz to jest taki, bym powiedział, może angielski, portugalski słyszałem, hiszpański. We Francji też widziałem wczorajsze wideo i jestem nawet tam w społeczności discordowej tej ekipy NoClip, która robi dokumenty na temat gierek, i tam właśnie ludzie z całego świata generalnie się wypowiadają i też są ludzie, którzy mówią, że generalnie się wstydzą za swoich gdzieś tam kolegów z Francji, bo jednak w Polsce myśmy się dosyć dobrze zmobilizowali. Ja muszę powiedzieć, że ostatni raz takie pustki wokół na osiedlu widziałem, kiedy Polska grała chyba w Mistrzostwach Świata i był mecz, to ostatni raz tak było pusto gdzieś tutaj na ulicach i tutaj wokół mnie naprawdę jest dosyć pustawo, taka główna ulica, która przeważnie była zakorkowana, no okej, jeżdżą po niej samochody, ale to nie jest taki ruch, jak był przeważnie. A tam to po prostu hulanka swawola. Jak zamykali bary i restauracje we Francji, to gościu mi napisał, że ludzie zmobilizowali się pod hasłem ten ostatni raz.
No wiesz.
I ruszyli,
ostatni,
nie?
Bal.
No, dokładnie tak, więc po prostu no miazga, nie? Więc nie bądźcie tacy, tak jak mówię, no izolacja, ta jak to się mówi, samoizolacja, tak? Czy tam samokwarantanna, to jest... Tak, to jest jedyne, co tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić, no i liczyć na to, że po prostu czas, tak jakby tą całą sytuację gdzieś tam poprawić, czy to jakąś tam szczepionką, czy nie szczepionką, czy w jakikolwiek gdzieś tam inny sposób. Natomiast wpływ tego na branżę. Mhm. Mi co pierwsze się gdzieś tak do głowy przychodzi, to są next geny, które nas czekają w tym roku. Czekają albo teraz nie wiadomo, nie? Xbox dzisiaj się chwalił,
no
nie?
Właśnie, tak.
Całą konsolą, całymi parametrami, BBH-ami i tak dalej, jeśli się nie mylę.
Rychło w czas, bo te plotki, czy to już publicystyka dotycząca opóźnienia next genów rozbrzmiewa przecież od paru dni. Rozbrzmiewają te teksty, te tweety, te posty. A dzisiaj Xbox nie z gruchy, nie z pietruchy, ciach, kawa na ławę, odkryli całkiem sporo kart, więc zastanawiam się, czy to jest sygnał, że luzik, my dowieziemy konsolę na koniec roku, zacznijcie odkładać pieniążek do skarbonki, czy raczej uspokojenie tematu, żeby później to przesunięcie, mając już świadomość, jaki produkt jest w zanadrzu, było bardziej
mniej
delikatne,
bolesne, tak jakby.
Mniej bolesne. Mm. Trudno powiedzieć. Ja na początku, jeszcze gdy cała sprawa kręciła się wokół Wuhan tak naprawdę i zasięgiem obejmowała Chiny, to byłem święcie przekonany, że nie ma szans, że zbagatelizowałem w tamtym momencie zaraźliwość tego wirusa i nie sądziłem, że to się tak potoczy, a znając Chińczyków sądziłem, że szybko staną na nogi, bo zazwyczaj szybko na nogi wracają. A teraz biorąc pod uwagę, co tam się dzieje i że cały kraj mimo wszystko dalej jest w mniejszej lub większej kwarantannie, no to możemy się chyba spodziewać tego opóźnienia.
No tak, no nie ma co ukrywać, że praktycznie zarówno Sony, jak i Microsoft, wszyscy podzespoły robią tam. Ja bym się bardzo bym był zdziwiony, gdyby się wszystko poszło dobrze. Ja mam w głowie dwa scenariusze, tak myślę sobie o Playce teraz, że albo będzie przesunięta w ogóle premiera, albo będą jakieś szczątkowe ilości, jakieś limity i wiesz, kupowanie na zasadzie takiej, że jak dorwał, to tylko po znajomości i tak dalej.
Jak teraz papier toaletowy albo płyn do
No tak. Coś na tej zasadzie. Coś takiego, po prostu Play 5 spod lady. I na Allegro 3 razy droższe oczywiście.
No wiadomo.
Więc na pewno to wpłynie. Trudno mi teraz przewidzieć, jak to zmieni tak naprawdę tą premierę tych next genów. I też nie wiem tutaj, jak ocenić, którą stronę, która robi lepiej, nie? Microsoft, który tak jakby szczątkowo ciągle podjudza, tak? Ten ogień i cały gdzieś tutaj dorzuca kolejnych informacji, tak odkrywa coraz bardziej karty. Dzisiaj naprawdę grubo powiedzieli, bo też sporo o padzie powiedzieli. Ten pad też wygląda na bardzo fajny taki przeskok, mógłbym powiedzieć, bo to chyba był standard, bo ja tam jak czytałem o nim, to wydawało się, że to jest ten standardowy pad, że to nie jest żadna tam kolejna wersja elitowa, więc całkiem fajny
upgrade.
Tak,
standardowy. Z tego co zrozumiałem, to jest standardowy pad, no bo elit żyje własnym życiem, można powiedzieć, tak? To jest już produkt międzygeneracyjny.
Tak, dokładnie tak, więc to był zwykły pad i naprawdę fajny upgrade się szykuje względem tego, co gdzieś tam było w poprzedniej generacji. No a Sony ciągle milczy, nie? No i teraz też mi trudno tego ocenić. Do tej pory po prostu uważałem, że wiesz, na takiej zasadzie, że czas działa na korzyść Sony, że konsole się dalej sprzedają, oni mają jeszcze w swoim portfolio kolejne eksy do wypuszczenia i nie muszą po prostu zupełnie nic mówić. No i teraz wiesz, bo to co ty powiedziałeś faktycznie może być racją, nie? Że Xbox wychodzący tak jakby z tymi informacjami to po prostu wiesz, potem na końcu powie, hej, zobaczcie, pokazaliśmy wam wszystko, wiecie dokładnie na co czekać, teraz tylko pozwólcie
teraz tylko
nam, że musimy tą sytuację opanować, nie? Wiesz, jakoś tak wyjdą z tego, nie? A no z drugiej strony Sony jeszcze zupełnie nie pokazało nic, nie? No i teraz może dalej sprzedawać konsole, gdzieś tam ostatni X to jest chyba właśnie Ghost, nie? W czerwcu, potem już chyba nie ma nic, jeśli się nie mylę, takiego w spisie, co by można było jakoś tam specjalnie zabandlować, jako tam konsole z tym razem sprzedawać i tak dalej. Więc trochę tam jeszcze czasu mają.
No wiesz, no trzeba wziąć pod uwagę, że... Znaczy inaczej, zobaczymy co będzie z premierą The Last of Us 2.
O, to jest dobry temat.
Bo to jest, bo to będzie dla nich chyba taki ostatni test przed piątką. Z całym szacunkiem dla Ghosta. Test, jeśli chodzi o podaż i... No bo to prawdopodobnie będzie tytuł międzygeneracyjny, tak? Czyli wcale się nie zdziwię, jak jakaś zupgrade'owana wersja wyjdzie też na piątkę, bo tam pewnie zapas asetów graficznych jest horrendalny i można to zrobić. No i właśnie zastanawiam się, jak pójdą im te premiery X-ów, bo w moim odczuciu to też może zaważyć na to, co będą chcieli zrobić w przyszłości z niedaleką premierą konsoli.
Tak, to na pewno, ale powiem ci, że ja widzę jeszcze jedną bardzo ciekawą sytuację, która się tutaj zdarza. Ja ostatnio nagrałem sobie taki filmik na temat na YouTubie na temat zamkniętych studiów deweloperskich i tam między innymi rozmawiałem o studiu Evolution, które, nie wiem czy pamiętasz, ale wypuściło kiedyś taką grę, która nazywała się MotorStorm Apocalypse.
Kojarzę, jasne, że tak.
MotorStorm Apocalypse miał tego pecha, że chyba dokładnie w tym tygodniu, w którym miało mieć premierę, było to zdarzenie fali tsunami w Japonii.
Zgadza się.
Co pokrzyżowało całkowicie plany sprzedażowe. Ta gra potem tam tak naprawdę miała zniknąć z półek, w części sklepów była sprzedawana, w części nie, medialnie była zupełna cisza, ona lądowała u graczy, a nic o niej zupełnie nie było mówione, tam serwery były wyłączone, bo jeszcze nie miało w ogóle jej być... i tak dalej, no fatalnie po prostu. Gra generalnie rzecz biorąc była naprawdę spoko. Ja w multiplayerze cudowne chwile przeżyłem tak naprawdę w tym Apocalypse. Natomiast tematyka gry spowodowała, no była kontrowersyjna z czasami, w których miała premierę. I teraz powiem ci, że ja nie wiem, co będzie z The Last of Us 2. Bo dla mnie to jest dosyć ryzykowna sytuacja teraz. Jeśli sytuacja się na świecie pogorszy, a jest to jakiś tam ze scenariusz, szczególnie gdzieś na Stanach czy i tak dalej, że nie uda się tego opanować, to wypuszczanie na rynek The Last of Us gry, która, dobra, wiadomo, epidemia, a zombie i klikersi to jest okej, są dwa różne tematy. Tylko problem jest w tym taki, że The Last of Us, dlaczego mi się na przykład nie podoba, pokazuje ten świat taki, w którym każdy musi liczyć na siebie. I bardzo brutalny taki świat, w którym tak naprawdę, wiesz, gdzieś tam człowieczeństwo jest spychane gdzieś tam na margines. I właśnie, jak to zostanie odebrane przez, wiesz, społeczeństwo, przez masę, przez krytyków, bo to może pójść dwoma torami, nie? Tak, wiesz, my teraz też ludzie grają teraz w dywizję i trochę się tak trochę szkujemy pod nosem, że robimy sobie już taką presymulację, ale z The Last of Us trudno mi przewidzieć, nie? Jak to będzie miało wydźwięk.
Wiesz co, ja powiem ci uczciwie, że ten przykład MotorStorma, ale też chociażby, nie wiem, przykład Spidermana, to trochę innej kategorii. Chodzi mi o tą pierwszą część Raimiego, gdzie były jeszcze dwie wieże i jakaś scena była z tymi dwiema wieżami związana, a później ciachy dosłownie na parę chwil przed premierą atak terrorystyczny. Tak tutaj sądzę, że do czasu premiery The Last of Us 2 no to już ochłoniemy z całego tego szału, a tematyka apokalipsy jest, powiedzmy, w tym dziesięcioleciu na tyle popularnym tematem, że chyba nie spodziewałbym się jakichś takich kontrowersji. W sensie to nie uderza w temat, który jest teraz żywy i aż tak gorący, jak to będzie w momencie premiery tej gry. Więc jeśli już przesunięcie to bardziej biznesowe, moim zdaniem biznesowe pod kątem... Jeśli będzie to przesunięcie pod kątem zachowania, wiesz, dobrej sprzedaży, no bo część osób chciałoby pewnie wyjść po pudełka, tak samo jak teraz Doom. Teoretycznie wszyscy liczą tam pieniążki, bo wpływy z VOD czy z czegoś podobno lawinowo wzrastają. Z drugiej strony, jeśli offline będzie ważnym kanałem dystrybucji dla The Last of Us 2, no to offline nie będzie istniał, być może. No bo teraz Doom wyszedł, tak? I chociażby na Twitterze widzę sporo relacji, że ktoś by chciał pójść do sklepu po Doom, ale poczeka dwa tygodnie. A tak naprawdę za dwa tygodnie, no to możesz kupić sobie w tym okresie trzy inne indyki i stwierdzić, okej, poczekam na wyprzedaż. Więc nie ma tego impaktu premierowego i zaczyna ci gra wchodzić w długi ogon sprzedażowy, a to nie jest dobre.
No, dokładnie tak. Faktycznie tak może być. Ja się zastanawiam właśnie, jak to teraz, ile ludzi tak naprawdę jeszcze chodzi po pudełka gdzieś tam na premierę w sklepach, a ile to jest raczej zamawianych tego gdzieś tam przez wszystkie możliwe sklepy internetowe. No ja Duma zamówiłem w sklepie internetowym do domu, więc zobaczymy.
Nie boisz się odebrać?
No, może poproszę kuriera, żeby zostawił pod drzwiami, tak jak ostatnio Pyszne mi wysłało maila, że jest możliwość tej
bezkontaktowo.
Takiej... bezkontaktowej, tak. No tak jakby to był najmniejszy problem, ta pizza odbierana przez kuriera. fast foodach.
No ale wiesz, szybko reagują.
Szybko reagują.
Tym bardziej, że gastronomia to teraz ma spory problem, no nie ukrywam.
Ach, tych rynków, które ma spory problem i tych odnóg gospodarki, to nawet jak my się sobie z tym wszystkim poradzimy tak naprawdę tutaj, co się dzieje, bym powiedział, z samym wirusem, to będziemy jeszcze trochę tak jakby wstawać z całego gdzieś tam tego gospodarczego, szczególnie no, jeżeli to będzie trwało, a są rokowania, że to może miesiącami jeszcze trwać, więc...
Tu jest zupełny off topic. Ja mam znajomego, który... Dwóch znajomych, dwa przykłady, ale z życia wzięte. Jeden zajmuje się jakby sprzedażą wokół biletów teatralnych. Drugi z kolei sprzedaje rozwiązania do właśnie choreki, ale głównie gastronomia. I obaj dzisiaj byli w nietęgich humorach. Mimo, że to już weekend przeszedł i trochę się oswoili z tą myślą, no to dzisiaj zapadały w ich biznesach kluczowe decyzje na kolejne 2-3 miesiące, takie naprawdę drastyczne.
No, ja też mam kilku znajomych w innych akurat branżach, bym powiedział, innych, ale też dotkniętych mocno tym i no też to tak rodzinnie nie wygląda zbyt ciekawie te decyzje, które są gdzieś tam podejmowane, dlatego tak jak mówię, no ja jedyne co to mogę tutaj dziękować, że gdzieś branża IT jakoś trzyma i moja praca z domu tak naprawdę jakoś tak wygląda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo my też robimy soft dla kogoś, kto to sprzedaje i tak dalej. No, więc jeżeli
jak zawsze, naczynia połączone.
Dokładnie tak. To niestety wszystko jest ze sobą połączone, więc zobaczymy, jak to wszystko gdzieś tam będzie, ale okej, dobra. Kłam jeszcze
żeby
coś?
Żeby nie było zbyt pesymistycznie. Musimy, wiesz, jakieś chociaż szczyptę weselszych tematów.
Tak, to może teraz przejdziemy już do tych ogrywanych gier, które nam się udało ograć w ostatnim czasie i może coś, nie wiem, coś pierwszego z twojej listy, bo ty masz... Oboje mamy starocie generalnie, więc spokojnie, ale u ciebie jest akurat tytuł, wydaje mi się, dosyć ciekawy, szczególnie, że chciałem się zapytać, czy grasz w niego pierwszy raz.
U mnie jest to, znaczy w ogóle powiedzmy tak ze słowem wstępu, jeśli ktoś pierwszy raz ma ze mną styczność słuchając twoich podcastów, no to powinien wiedzieć, że ja jestem na bakier ogólnie z graniem. I dlatego nie pierwszy raz, natomiast tak zaraz wejdę w szczegóły. Aktualnie ogrywam GTA V. Ta lista trochę nam się zestarzała, bo pisaliśmy ją jakiś czas temu, więc przy okazji parę innych tytułów mi wskoczyło, tak które sobie pyknąłem przy okazji. Natomiast no możemy pozostać przy tej piątce. I to jest pierwszy raz, kiedy tak naprawdę przechodzę scenariusz. Wcześniej, jeśli już grałem, to miałem okazję sobie pograć u znajomych, albo... No głównie u znajomych, no bo nie miałem Xboxa, nie miałem wersji na inne konsole. Zastanawiam się, czy nie miałem też od kogoś pożyczonej wersji na dysku. No ale w każdym razie to zawsze były takie z doskoku, z jakiegoś tam save'a odpalonego, tak żeby się trochę porozbijać po mieście, zobaczyć jak ten tytuł wygląda. A teraz przechodzę sobie tak po bożemu od A do Z.
Okej, a to grasz na czwórce, na kompie?
Gram na X-klocku.
Aha, na X-klocku grasz.
Dokładnie okay. Tak.
Ja nigdy nie grałem i to też jest, wiesz, często ludzie się tam, jak widzą te NPD sprzedażowe, że GTA ciągle się sprzedaje, to się zastanawiają, kto w to jeszcze nie grał, nie? No przecież kiedyś musi się skończyć sprzedaż tej gry, nie? No przecież chyba już wszyscy możliwie grali ludzie, a wtedy zawsze ja gdzieś tam jestem, z tyłu głowy mam to, że w końcu ja jeszcze nie grałem w tą piątkę, jakoś nigdy mi nie było po drodze z nią. Mam ją oczywiście gdzieś tam w planach, ale też myślę głównie o scenariuszu, żeby sobie pograć. Online coś próbowałeś?
Nie, i póki co nawet za bardzo nie zamierzam. No podejrzewam, że online dalej jest tą kurą znoszącą im złote jaja, ale ja skupię się raczej na offline'ie.
Okej, okay. Jak po latach ta gra, bo tym już trochę ma, zarówno wyglądowo, jak i tam scenariuszem.
Dokładnie tak. Wiesz co, no jeśli chodzi o oprawę, to wizualia, ta strona wizualia się troszkę zestarzały. No i to widać. Znaczy ta gra ma trochę, rzekłbym, dwie twarze. Raz, że dalej robi wrażenie system, bo można się w miarę dynamicznie między postaciami przełączać i teoretycznie one w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu żyją swoim życiem, gdy ty ich nie tykasz. I ten scenariusz fajnie to ogrywa w wielu momentach. No i mimo wszystko to robi wrażenie, jak w open worldzie, tak raz ciach, bez żadnego zbędnego loadingu, powiedzmy z takiej perspektywy przerzucania się z Google Earth, bo to tak mniej więcej wygląda, takie oddalanie się i przybliżania, na pewno to widziałeś. No to pokazuje moc silnika, która nawet dzisiaj się pod tym względem broni. A sama taka oprawa, jeśli chodzi o liczbę wielokątów, tekstury, no to już troszkę trąci myszką, czy jakieś post-efekty. To jest ten klimat, tak jak teraz nowe open worldy wyglądają jak zwykłe gry tunelowe, zazwyczaj, tak? Nie widzisz tego skoku grafiki, tak? Tutaj GTA V pewnie na premierę urywała całkowicie czapki z głów, zdejmowała, natomiast teraz to widać, że to jest open world. Tak? No ale
tak, jaki znamy, nie?
5 lat?
Tak, no to już jest 5 lat, ma prawo, nie?
Ma prawo i mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że to jest tytuł z poprzedniej generacji, to jest całkiem dobrze. A jeśli chodzi o tą warstwę gameplayową i scenariuszową, no to tutaj uważam, że trzyma się naprawdę świetnie. Scenariusz... To jest dalej to, za co ja czwórkę bardzo lubiłem, ale też bardzo nienawidziłem, z naciskiem na drugie uczucie, którym darzę czwórkę. Czyli taki miks poważnych klimatów z takimi trochę absurdami, czy z pewną satyrą. I tak jak dobrze to wychodziło, przynajmniej w mojej opinii, od trójki poprzez Vice, poprzez San Andreas, tak od czwórki trochę gorzej to toleruje. Natomiast wiesz, no dalej takie kwestie stricte techniczne czy jakościowe, no voice acting rewelacyjne, aktorzy, mock-upy, jest świetna reżyseria moim zdaniem cutscenek, jeszcze lepsza niż wcześniej, taka zdecydowanie bardziej filmowa. Gameplay jest też taki bardziej angażujący i z tymi cutscenkami połączony, nie tak jak kiedyś. Znaczy tak jak kiedyś, no głównie się odnoszę do tych starych części, bo to jest darzy większą sympatią. Jedyne, co się troszkę moim zdaniem zestarzało, to sterowanie, które jest trochę niepotrzebnie udziwnione, jakby jest multum różnych możliwości, nie wszystkie są kontekstowe, chociażby strzelanie z auta to jest dalej totalny dramat i aż się dziwię, że w jakikolwiek sposób nie starali się tego zmienić podczas tej reedycji na nowe maszyny, ale widocznie to już nie było takie istotne z ich punktu widzenia.
No jak już sprzedali te 115 milionów sztuk, to już tam...
Whatever.
Mogli trochę osiąść na laurach, już mogli trochę. No kurde, korci mi to GTA, żeby tam wskoczyć z powrotem, bo ja nie jestem jakoś specjalnym fanem serii. Taką odsłoną, którą ogrywałem z dłuższej wszerz, to pamiętam było Vice City. To uwielbiałem, jeszcze wtedy na kompie grając gdzieś tam, to uwielbiałem naprawdę Vice City ogrywać. Potem mnie właściwie ominęło i zarówno San Andreas, jak i czwórka i mnie ominęło, a tą piątkę też właśnie chętnie bym gdzieś tam wskoczył i sprawdził. Powiedz mi, myślisz, co zrobią na PS5? Będzie raczej nowa odsłona, czy zrobią kolejną reedycję?
No powiem ci, że mogliby się zbandlować ze Skyrimem chyba w takim wypadku.
No, ale wiesz, no, biorąc pod uwagę, jaki hajs daje im ciągle online...
No to prawda, tak.
To dla mnie to wcale nie jest głupi ruch. Rzucić po prostu, wiesz, jak nie, na tej konsoli też jesteśmy.
Wiesz co, no, zrobienie portu to będzie pewnie naprawdę małe piwko, ale prędzej bym się spodziewał, no bo faktycznie Take Two dalej tam dobre pieniążki z tego robi. Pieniążki to chyba złe słowo. Pieniądze.
No, tak.
Grube też... pieniądze.
Dokładnie tak. To jest gruby hajs, który oni z tego robią.
Tak, ale to wiesz co, prędzej bym się spodziewał, no bo nowe konsole to też zawsze jest ta, nie wiem czy jest polski odpowiednik, baza instalacji. Będzie niska, więc prędzej obstawiłbym, że przejdą free to play z online'em. I to będzie całkiem niezły myk, no bo z jednej strony bariera wejścia zerowa, a z drugiej strony podgrzeją sobie tych, którzy online'a nie znają, do tego, żeby kupili szóstkę.
No, to brzmi naprawdę ciekawie, muszę powiedzieć, że nie robienie całej reedycji singlem ze wszystkich na piątce, ale samego online'a wypuścić na piątkę i spokojnie potem gdzieś tam myśleć nad szóstką. No, to brzmi sensownie.
No, tym bardziej, że oni też trzaskają sporo kasy na DLC-kach do online'a.
No tak, zgadza się.
Więc no, to ten sam biznes dalej się kręci, a sama podstawka już była w tak niskich pieniądzach na wszystkich tych wyprzedażach, bo zjechała poniżej 50 zł, chociaż po tylu latach to w ogóle jest dalej kosmiczna stawka, że mogliby mieć ten gest, ale cholera wie, to jest Rockstar, to jest Take Two, to w ogóle jest trochę inny świat, nie? GTA.
Tak. Dokładnie tak, no dokładnie GTA właśnie, to jest trochę inna bajka.
Natomiast powiem tylko tak, jeśli ciebie kusi piątka, ale nie jesteś wielkim fanem serii, to bardziej z dziennikarskiego obowiązku, bo ja do tego tak podszedłem, ale to nie jest nic, co już teraz dalej jest must have'em do nadrobienia.
No, ja powiem ci, że ostatnio wyrzuciłem czwórkę na przykład z mojej takiej, wiesz, tam, gdzie ja gdzieś tam mam taką listę zakupów, którą gdzieś tam i gier, które w przyszłości chciałbym tam ograć. Co jakiś czas sobie gdzieś tam patrzę, co tam w tym jest i chyba i czwórkę chyba już wyrzuciłem po prostu. Już nawet, wiesz, już nawet nie będę tym się jakoś specjalnie tam zamęczał, nie, że wrócę do tego i ogram. Więc już zostawię tą piątkę, może jak nie wyjdzie jeszcze szóstka przez jakiś tam rok, dwa, to może gdzieś tam potem ten choćby kampanię tylko, nie, żeby tam przejść i ograć. Zobaczymy. Dobrze, bardzo fajnie. W takim razie mamy pierwszą gierkę, to teraz może ja.
Jasne.
Ja wyskoczę w pierwszej kolejności z akcesorium, które kupiłem sobie z okazji 400 pudełka na półce, bo trochę się zastanawiałem, co sobie kupić jako numer 400 na półkę z grami i w końcu wypadło mi na... Pomyślałem sobie, że kupię sobie coś dziwnego i kupiłem sobie Farpointa z aim controllerem do VR-a. Czyli ten taki pistolecik z gałeczką, ale nie o Farpoincie będę mówił, tylko o Firewall Zero Hour. Nie wiem, czy coś ci to mówi jakkolwiek, ten tytuł?
O ile dobrze pamiętam, to jakaś gra z rodowodem VR-owym, ale to jest absolutnie wszystko, jestem totalnie nieprzygotowany.
Okej, okay, no spoko, dobra, to w takim razie wytłumaczę.
Odkryjmy to razem.
Tak, odkryjmy to razem, dokładnie tak. To może przedstawiając to tobie i słuchaczom, to jest to oczywiście shooter, strzelanka w VR-ze, nastawiona na PvP. I muszę powiedzieć, że sprawdza się to naprawdę znakomicie. Do tego stopnia gra mi się w to dobrze, intuicyjnie i tak naturalnie, że tak naprawdę zrezygnowałem w ogóle na przykład z Apexa i tak dalej, że nie mam ochoty tak jakby wskakiwać gdzieś tam, żeby sobie wieczorkiem na przykład pół godziny takiego strzelania, może powinienem powiedzieć, bezmózgowego trochę, żeby gram właśnie w Firewalla kontra Apexa. Gra jest bardzo prosta i była w ogóle w plusie, to tak na marginesie, że wszyscy ją macie, jak ktoś tam ma hełm, to ona była w plusie. Gra jest bardzo prosta, polega na zabawie w policjantów i złodziei, czyli jedni bronią dostępu do punktu, a drudzy próbują gdzieś tam do niego dojść. I są dwie drużyny po cztery osoby i to jest takie... Ja to trochę porównuję z Rainbow Six Siege, bo to jest takie... taktyczny bardziej bym powiedział shooter, gdzie nie ma tutaj team deathmatchów, respawnów i tak dalej. Możecie tylko kumpel podnieść, jeżeli zostałeś powalony, i jeżeli tam zginiesz, to tak naprawdę koniec twojego udziału w rundzie.
Okay.
Więc wygląda to tak, że na jednej stronie mapy respawnujecie się po prostu tam ze swoim składem czteroosobowym, gdzieś na mapie w którymś miejscu są obroniący punktu. Najpierw musicie tak jakby zlokalizować dwa obiekty, które tak zwane to są właśnie, one łamią szyfry i dopiero wtedy jak do nich się dojdzie, to dopiero potem pokazywany jest punkt, w którym bronią się, można powiedzieć, policjanci. No i wiesz, to jest na zasadzie takiej, że patrzenie z za rogu, tam co się dzieje, rzucanie jakichś tam granatów dymnych, potem tych błyskowych, tam tak dalej, staranie się dobrą, komunikacja jest kluczowa, tak, żeby gdzieś tam mówić sobie, gdzie co jest, ale muszę powiedzieć, że naprawdę jest mega frajda. Ja kilka filmików wrzuciłem na Twitterze, więc możecie sobie to zobaczyć gdzieś tam u mnie na profilu, jak to wygląda, ale założenie tego hełmu, wzięcie tego karabinu gdzieś tam w ręce, jak się ma ten aim controller i faktycznie patrzenie potem na to i ma się normalną tam M4 przed sobą i to można sobie oglądać ze wszystkich stron, można tam dołożyć do niej jakieś tam gadżety i tak dalej, czy tam laser, wykupić za punkty doświadczenia, za jakieś tam zdomowioną hajs, gdzieś tam ubierać swojego operatora, bo są też, tak jak w Rainbow Six, są operatorzy. Którzy tam mają swoje cechy, swoje zdolności i tak dalej. No, ale to wrażenie jest... No?
Bo poczekaj, mam trochę takiej serii pytań. Dla mnie VR nie jest obcy, chociaż akurat tego VR-u dla PlayStation nie mam. I powiedz mi, bo to jest zawsze rzecz najbardziej mi interesująca. O ile dobrze kojarzę, tam można się swobodnie poruszać bez tej cholernej teleportacji, która mnie męczy bardziej chyba niż swobodne poruszanie się.
Nie, to znaczy generalnie poruszasz się trochę, można powiedzieć, na zasadzie tak jakby czołgu trochę. Okay. Po prostu ten aim controller ma tak naprawdę dwa analogi. Masz analog pod kciukiem w lewej ręce i analog pod kciukiem w prawej. Jak trzymasz ten pistolet poza spustem i tak dalej. I teraz tak, analogiem tak jakby w lewej ręce poruszasz się tak właśnie a la czołg, nie? Przód, tył, lewo, prawo, tak jakby strajfując, nie? Bez obracania się. Natomiast analog w prawej dłoni skokowo lub można włączyć w opcjach płynnego, ale mi jakoś bardziej pasuje skokowo, obracasz się lewo-prawo tam 45 stopni.
Okej, koma.
I tak, i tak się poruszasz. Oczywiście bronią celujesz zupełnie normalnie, kucasz za przeszkodami pod kółkiem, ale możesz głowę się wychylić, możesz w ogóle pistolet po prostu, wiesz, wychylić nad głową i strzelać na ślepo, takie tego rodzaju rzeczy.
O, to fajnie.
Tak. I powiem ci, że to robi niesamowitą robotę. Jak idziesz przez korytarz i wiesz, celujesz w jakiś tam punkt, że tam jakieś drzwi, bo zaraz ktoś może przez nie przejść, ale głową obracasz, wiesz, i zerkasz po prostu gdzieś tam, czy ktoś cię nie idzie z korytarza gdzieś, na przykład nie, akurat nie wychodzi i tak dalej. To jest zupełnie inny rodzaj PvP i grania online tak naprawdę w shootery. Imersja jest całkiem spora, mogę powiedzieć, bo tak jak dla mnie to jest na przykład bardzo ważne w VR-ze, czy mam bardzo mocny dysonans pomiędzy tym, co robię w grze, a tym, co tak bym, wiesz, całym sobą jakby oddziałuje. Przez to właśnie, że fajne jest to sterowanie z tym aim kontrolerem. Celowanie też ma duże znaczenie, bo jest całkowicie inaczej, jak sobie przyłożysz ten aim controller po prostu gdzieś tam do barku i zaczniesz celować tak naprawdę w grze też przez celownik laserowy, czy tam kolimatora, czy będziesz strzelał zupełnie na ślepo, to wszystko ma znaczenie. Granaty rzucasz tam pod L2, R2, więc to jest takie dość proste. Na takiej zasadzie, że przytrzymujesz R2 i podnosisz broń do góry, pojawia się po prostu taka linia, tak jakby pokazująca ci odległość rzutu i jak puszczasz, to po prostu rzuca granat, nie? Twoja postać na takiej zasadzie gdzieś tam wygląda, rzucanie granatami. Naprawdę spoko. Nie wiem, no?
A jeszcze miałeś tam serię tak pytań. Wyjaśniając w ramach drugiego pytania, bo jeśli jest Tank Controls, to nie jest trochę ślamazarna ta gra, no w sensie tak, z perspektywy kogoś, kto zupełnie nigdy nie miał hełmu na przykład na głowie, jakbyś to miał porównać, ja teraz wrzuciłem ostatnio do Counter-Strike'a tak dla zabawy, a Counter-Strike jednak jest dość dynamiczny, więc w porównaniu do Countera czy do Siege'a, o którym wspomniałeś, czy do jakiejkolwiek innej, no, takiej normalnej strzelanki, ale nie taktycznej, tak, tylko udającej
to jest wolniejszy. Jest wolniejszy. Właśnie chodzi o to, właśnie dlatego użyłem, że to jest właśnie taki bardziej tactical shooter, bo tam jednak po pierwsze oczywiście można biec, ale w biegu jesteś bardzo słyszalny. Czym tam operujesz, to po prostu to jest, wiesz, to są tak, to są dosyć małe mapy, 4x4, dwa składy, jak zginiesz, to jest koniec rundy dla ciebie, więc generalnie rzecz biorąc, to jest bardziej skradanie się na siebie.
Okej.
Niż taki, wiesz, typowy shooter. Tak naprawdę moment, w którym wybiegniesz bez zupełnego jakiegoś pomysłu na to, gdzie lecisz i tak dalej, to przeważnie to są, wiesz, najszybsze zgony. Tam trzeba bardzo mocno rozglądać się dookoła, co się dzieje, nasłuchiwać. To jest też mega ważne, że trzeba dużo nasłuchiwać tego kroków, czy jakiegoś tam, nie wiem, kapania, czy skąd strzały dobiegają, tego rodzaju rzeczy. Więc ona jest tak jakby wolniejsza, ale ona, cała gra jest stworzona pod to, żeby ona była wolniejsza.
Okay,
to nie jest tak właśnie, że to jest shooter, który po prostu jest ślamazarny, tylko taka jest natura tej gry, że to jest bardziej, no, właściwie to się tak powtarzam, to jest po prostu bardziej skradanie się na siebie niż tam bieganie tam na Rambo, nie?
Rozumiem. Znaczy wiesz, no bo gry taktyczne ewoluowały sobie, shootery taktyczne przez lata i mam wrażenie, że taki Siege to mimo wszystko jest lata świetne od, nie wiem, od Słota, czy chociażby od swojego rodowodu, to już w ogóle.
Tak, to bardziej powiedział właśnie... No, ja to widzę jako bardziej SWAT, czy tam, okej, dobra, to nie jest symulacja jak tam America's Army, nie, czy tam Arma.
No, właśnie też o America's Army pomyślałem od razu, no bo to jest też wolna gra.
Tak, bardzo mocno wolna. I cały fortepian klawiatury, żeby pokazać coś ręką drugiemu koledze. Więc pamiętam też te gdzieś tam czasy. Nie, więc to jest generalnie gra wolna, nie, ale tak jak mówię, rundy są mega szybkie i to jest w zasadzie, dochodzimy do minusa tej gry, można powiedzieć od razu, bo generalnie gra mi się w nią mega dobrze, ale tak, rundy są krótkie, czasem trwają kilka minut i jest po sprawie, a 5 minut spędzasz w lobby szukając kolejnego meczu.
Okej. A właśnie, ile jest graczy? No bo to jest niszowa gra na niszową platformę.
Tak, to jest niszowa gra na niszową platformę. Paul Ruciński, którego gdzieś tam też obserwuję na Twitterze, to właśnie dokładnie o tym powiedział, że jako PvP VR to jest naprawdę rewolucyjny gdzieś tam tytuł, bo sprawia niesamowitą frajdę i jest świetnie zrobiony. Zarówno bym powiedział nawet od tego strony taktycznej, jak po taką, można powiedzieć, trochę symulację, wiesz, jak te broń strzela, jak dźwięk jest strzałów i tak dalej, to wszystko super brzmi. Natomiast problem jest taki, że no, nie ma zbyt dużo graczy w to. Nie gra zbyt dużo ludzi. Fakt faktem, mi nie zdarzyło się mieć jeszcze takiego wieczoru, żebym sobie nie pograł w ogóle. Ale bywały takie wieczory, że po prostu, tak jak mówię, mecz trwał tam powiedzmy 2-3 minuty, czasem do 5 minut, a rubite 5 minut na przykład czekaliśmy, bo było nas, bo to jest też tak, że musi być 8, żeby się runda zaczęła. Okay. Nie rozpocznie się runda, jeżeli jest 3-4.
Jeśli to jest tactical shooter, to w sumie trudno się dziwić, nie?
Tak. Nie ma żadnego dorzucania botów czy czegoś takiego, nie? Więc jest po prostu tak, że 5 minut siedzisz i czekasz, bo jest 7-8 i czekanie na jednego gracza, nie? Fakt faktem potem jest fajnie, bo jak ten jeden gracz dorzuci się, to potem tak naprawdę między rundami, jeżeli są wszyscy, to jest chyba minuta czasu, żeby sobie zmienić ekwipunek czy coś takiego, to potem to schodzi tam do 20 sekund, czy tam coś takiego, nie? Żeby, wiesz, trochę oszczędzić agonii czekania. I to jest minus tego tytułu. Okay. Że to jest jednak, wiadomo, tych hełmów są ile? 4 miliony?
Nie patrzyłem na ostatnie staty. Na pewno chyba. Są na jak, tą. Trzymają palmę pierwszeństwa, tak? Tak się mówi?
Tak. Oni chyba sprzedali nadal więcej hełmów niż cała reszta łącznie. Mhm. Tak, jeśli się gdzieś tam dalej nie mylę, więc no powiedzmy, strzelmy, że tam 4 miliony są, będzie można nas poprawić, tych hełmów. Nie wiem, ile do tego osób zakupiło Aim Controller, który też nie jest tani, nie? Bo to jest tam 250 tak. zł za tego Aima. Choć są tam jakieś wskazówki między rundami, że Aim Controller oraz DualShock PlayStation 4 zostały skonfigurowane podobnie, więc żaden z nich nie ma tam większego atutu okay. tam jakby w walce. Więc strzelam, że da się w to grać też na padzie po prostu.
To nie ten fan.
No ale to nie jest to. To tak jak mówię właśnie. To cały fan polega z tego po prostu, że masz tą fizyczne po prostu tamtą giwerę w łapie i idziesz z tym gdzieś tam przez te mapki. I to robi cholerny fan. To naprawdę jest fan, nie? Jeszcze tak sobie myślę, jakbym miał tą taką matę pod nogami, bo tam widziałem też taki gadżet do VR-a, że ona wygląda trochę jak taka deska, że tak jakby balansujesz nogami, to tak się posuwasz na swoją postacią, to już w ogóle gdzieś tam myślę, że byłoby ciekawie, ale tak czy siak, nawet poruszając się tymi gałkami analogowymi, które są na tym aim kontrolerze, to sprawia to ogromną frajdę, więc polecam, jeżeli można powiedzieć tak, fundusze wam pozwalają na zakupienie sobie takiego gadżetu i zabawę. Ja wiem, że tych gier za dużo nie ma, no bo jest Firewall, mam Farpointa właściwie na półce, jest tam jeszcze kilka gier, wiem na pewno, które gdzieś tam chciałbym ograć też tym aim kontrolerem. To warto. Jeżeli tak jak mówię, gdzieś tam macie grosza, żeby na to sypnąć, to jest to zdecydowany fan. Gra teraz była też w plusie, więc grę już macie od razu.
O ile ją wyklikaliście.
O ile ją wyklikaliście, tak, oczywiście. No, ja zakładam,
zazwyczaj mam problem.
Wszyscy klikają. Ja chyba mam jakieś powiadomienie w kalendarzu na tę datę, kiedy to się pojawia, żeby tam
rzucić. Za mało. Już naprawdę sporo gier minąłem w ten sposób.
To ja będę do ciebie pisał kłam w takim razie, żebyś gry ściągnął. Spoko. No i dobra, okej. Okay. I tyle o tym Firewallu, więc na sam koniec jeszcze chciałem dorzucić, że jakby ktoś z was grał, albo grał kiedyś, kiedy ta gra wychodziła i przestał, to ja gram wieczorkami, więc dodajcie mnie na PSN-ie germanos.pl i chętnie coś tam postrzelam z kimś, gadając również na mikrofonach, bo o dziwo, nie wiem czemu, że jest taka jakaś zasada, ale przeważnie trafiam albo na ludzi z Arabii, albo spalonych ludzi zupełnie, więc nie wiem, jakoś takie mam szczęście.
Okej, dobra. Jakieś narzędzie rekrutacyjne, tylko tak no, zakonfigurowane.
No tak właśnie może być, nie? Trenują chłopaki wirtualnej rzeczywistości. Okej, dobra. Kłam, czy tobie się jeszcze udało coś ograć?
No, ja już polecę tytułami z listy, bo o Kanterze wspomniałem, ale chyba trudno ograć Kantera. Mhm. Ja przerobiłem dwa tytuły, tak zupełnie przy okazji, tutaj proszę mnie nie bić, żaden z nich nie został sprawdzony dogłębnie, tylko raczej polizany, ale to przez to, że miałem taką nieodzowną chęć pogrania w jakiś taki tycoon, czy jakiegoś takiego sima trochę sprzed epoki, więc najpierw padło na Tropico 5. Które akurat udało mi się z plusa wyklikać, o ile dobrze pamiętam, bo nie
tak,
sądzę,
było.
Żebym kupił. A później padło z tego względu, że sprawiłem sobie tego X-klocka i jednocześnie miałem przez pewien okres live'a i Game Passa, teraz już zostałem przy samym Game Passie, a chyba to był bonus do live'a, o ile się nie mylę, albo i Game Passa, nie wiem, zabijcie mnie. Jurassic Park Evolution, czyli symulator Parku Jurajskiego, zarządzania Parkiem Jurajskim. No i teraz tak.
Jest tam Goldblum?
Nie, raczej nie, wiesz, to jest mimo wszystko taka gra bardzo luźno bazująca na licencji pod względem tych znanych nazwisk i znanych głosów, przynajmniej chyba ja tam nikogo nie wykryłem, może tam co jakiś czas pojawiają się, nawet nie nazwę ich NPC, tylko komunikaty w formie czytanej, czyli udające, że ktoś tam w świecie gry nam je wysyła, no ale to jest taka gra z krwi i kości, symulator starej daty, czyli nie widać tam innych żywych ludzi, czy innych graczy jeszcze nie spotkałem, ale grałem tak samo wyłącznie online, offline w jedną i w drugą. I tak Tropico trochę więcej pomęczyłem, więc też mogę o tej grze więcej powiedzieć. Myślę, że każdy zna serię Tropico.
El Presidente.
dokładnie. No, ten klimat jest specyficzny i to chyba to jest coś, co uratowało tą serię. Ona, o ile dobrze pamiętam, ma rodowód niemiecki i chyba dalej jest przez Niemców rozwijana, a w ogóle Niemcy, no to przecież jest, można powiedzieć, że aktualnie skansen simów, no bo ciągle robią Settlersy, ciągle robią Anno, chociaż nie, Anno już teraz Ubi wzięło pod swoje skrzydła, więc...
No chciałem właśnie powiedzieć, to chyba Francuzi, nie? Już.
Tak. Kolejne serie, jakieś studia własne, zależne, Ubi to robią, o ile dobrze kojarzę i nie wiem, czy nie pykają tego w Kanadzie. Tak swoją drogą, ale to trzeba było sprawdzić. Już nie chcę googlować, żeby tutaj się nie wymądrzać. No i Tropico jest męczącym tytułem, bo tak jak grałem w Tropico w zasadzie od jedynki, nie jestem jakimś mega fanem serii, ale takich gier jest mało na konsole, więc no dobra, trudno, niech będzie Tropico. I tak jak od jedynki mam wrażenie, że ekonomia w tej grze jest zepsuta, tak dalej sądzę, że coś jest nie tak z ekonomią w tej grze. W sensie, wiesz, nie potrafię, tak jak nawet skomplikowane simy, a niby Tropico uderza w te tony, no bo ma teoretycznie milion tych ekranów w starym stylu, gdzie są jakieś statystyki, tak mimo wszystko mam wrażenie, że te statystyki albo są mało pomocne, źle zaprezentowane, albo mają małe przełożenie, to znaczy jeszcze nie rozpoznałem zasad rządzących rynkiem.
Nie rozgryzłeś systemu, tak?
Po tak, systemu ekonomicznego wysp tropikalnych i może tak sobie tłumaczę moją nieumiejętność grania w grę, że jest zepsuta. No przecież to jest najprostsza wymówka. Albo, że ktoś cheatuje, no ale że
no,
gram,
tak,
wiesz.
No, że cheatuje, no tak, tak.
Masz aim, masz gospodarczego.
Na pewno, no tak, tak.
No wiadomo, klasyka.
Tak.
Natomiast no jest z tego jakiś fan. Ja w ogóle usiadłem do tego Tropico, bo wcześniej sobie odpaliłem Dungeons. Kurczę, już nie wiem, czy dwójka, czy trójka, nie wiem, czy kojarzysz ten tytuł, to jest trochę taki duchowy następca Dungeon Keeper.
To już bardziej.
Do Dungeon Keepera mu jednak mimo wszystko daleko i grałem sobie w ten Dungeons korzystając ze Steam Streamingu, in-home teraz, nie wiem jak to nazywa, in-home streaming. I jakoś słabo mi po tym streamingu domowym to chodziło, więc stwierdziłem, może coś natywnie na konsoli. I właśnie
i padło na tropiko.
Na tropiko, a później na fali tropiko, które właśnie zmęczyło mnie tą swoją nieprzewidywalnością, bo tam możesz, wykonujesz misje w pewien sposób scenariuszowane, ale te misje dają ci jakiś tam poziom swobody i możesz iść różnymi ścieżkami, zarówno jeśli chodzi o produkcję, to możesz się bardziej nastawiać na przemysł, bardziej na produkcję rolną. W dalszych etapach to w ogóle już to twoja tropikalna wyspa zaczyna przypominać kurort, tak? I teoretycznie powinieneś równoważyć te ścieżki czy różne opcje, zarówno turystykę, jak i produkcję rolną, tak żeby chociażby czegoś nie zaimportować po chorych cenach. No tego typu zależności dość proste, jak się je na kartce sobie rozpisuje, ale mimo wszystko gdzieś moje zapędy do tworzenia wysp złożonych tylko z farm świń mi ciągle nie wychodzą. Inne tego typu głupie pomysły.
Słaby z ciebie będzie dyktator.
Oj, ewidentnie, tak. Nawet powiem ci, że skończyłem grę, bo się zirytowałem tym, że przegrałem wybory, które nie były wolnymi wyborami. To znaczy posmarowałem, gdzie trzeba było, bo tam są takie opcje, plus opozycję ostro zastraszyłem i mimo wszystko przegrałem te wybory, więc rozłożyłem ręce i stwierdziłem, że jestem zbyt dobrym człowiekiem na bycie dyktatorem.
O tak, dokładnie tak. To jeszcze lepsza wymówka niż z tymi cheaterami.
Dokładnie.
Nie, jestem po prostu zbyt dobrym człowiekiem.
A drugi tytuł to jest Jurassic Park i to jest fajna, przyjemna gra. Jeśli ktoś ma Game Passa i ma trochę chcicy na tego typu produkcję albo inaczej, nawet nie wie czy ma, ale być może chciałby spróbować, to jest fajna gra, wydaje mi się, żeby wejść na to na konsolach, bo ma przyjemne sterowanie, ma przyjemny interfejs zrobiony ewidentnie moim zdaniem pod konsolę, w przeciwieństwie do Tropico. I ogólnie rzecz biorąc, bariera wejścia tam jest mimo wszystko moim zdaniem dużo, dużo niższa, bo to jest nie tyle zabawa w budowanie, przynajmniej na początku wyspy, co taki trochę Tomogochi, bo zaczyna się od zbierania dinozaurów, tak mówię w dużym uproszczeniu, i ich rozmnażaniu, później wokół tego tak naprawdę tworzy się cały ten park, czyli de facto trochę odtwarzamy historię znaną z filmów, tak? Tam nie opowiedziano w filmach, ale wiemy, że ktoś musiał zrobić laboratorium, później wyhodować te jaszczurki i tak dalej, i tak dalej. No i
zebrać te komary w żywicach.
Tak, zresztą właśnie się wysyła swoje ekipy badawcze, żeby zbierały skamieniny i tak się kolekcjonuje kod genetyczny albo jego elementy. Więc to taki trochę miszmasz gatunkowy. Ale co jest jeszcze, stoi za poleceniem tej gry i może się podobać, to fajna oprawa graficzna. Bo Tropico już trąci myszką, nie wiem jak szóstka wygląda, bo chyba szóstka jest ostatnią częścią, podejrzewam, że trochę lepiej, chociaż z pustego to i Salomon nie naleje.
Tak chciałem powiedzieć, nie, że te gry jakoś tak chyba nigdy jakoś nie zachwycały, nie? To nie była ich mocna struna na pewno.
No nie, ale wiesz, Park Jurajski no to są, musisz tam poświęcać dużo uwagi na modelowanie nie wiadomo czego, tylko to jest taki trochę rollercoaster tycoon z dinozaurami. No i przez to te dinozaury fajnie wyglądają, fajnie się ruszają, jest pełno trawy, wyspy są zielone, więc sielskie widoczki dużo lepsze zdecydowanie niż Tropico i kamera jest też na tyle swobodna, że można faktycznie te dinozaury podglądać niby w tych ich symulacji takiego naturalnego życia na tej wyspie, czy no nie wiem, naturalnego to złe słowo, biorąc pod uwagę jak powstają i gdzie żyją, no ale tak gra stara się udawać, że dinozaury są w miarę żywe i zjadają się wzajemnie i tak dalej, i tak dalej.
Spoko, a powiedz mi, jest możliwość, że jakiegoś zdarzenia sytuacji, w sensie właśnie ucieczki tyranozaura czy coś takiego?
Wiesz co, obstawiam obstawiam, że tak, natomiast ponownie, tutaj jestem na tyle mało zaawansowanym graczem w Park Jurajski, że proszę nie zadawać podchwytliwych pytań.
Przepraszam.
Natomiast ja bym się obraził, no bo gdyby czegoś takiego nie było, bo to trochę jakby SimCity, w SimCity nie dało się spuścić na swoje miasto trąby powietrznej, tak?
No właśnie tak sobie pomyślałem. Wiesz, od razu to jest pierwszy, no bo wiesz, jak myślę sobie nawet, wspomniałeś Theme Park World i tak dalej, tych budowaniu tych rollercoasterów, to wiesz, to ja od razu mam ten widok, wiesz, tego rollercoastera, który szybuje gdzieś tam ludzi w powietrze i nagle nie ma torów, nie?
No tak. Ja z kolei z Theme Parkiem sobie zawsze wspominam falę wymiotów.
A, tak. Dokładnie, też tak było, no pamiętam. No więc od razu mi się ten przypadek właśnie, można też powiedzieć, filmowy, nie? Tak jakby z tego pierwszego filmu od razu, znaczy zresztą w każdym filmie, nie? Jest wszystko wspaniale, potem jest jakiś błąd kogoś i katastrofa, nie? Dokładnie, scenariusz tak fajny mają te filmy wszystkie.
Dokładnie tak.
Ale spoko, fajnie, no to cię wzięło na te RTS-y, czyli i simy, generalnie rzecz biorąc, to simy. Trochę nie mój świat, ja nigdy jakoś tym specjalnie nie siedziałem, ostatnio z Badylem rozmawiałem na temat gatunków, które gdzieś tam takie jakby, od których się odbijamy jakąś tam ścianą i właśnie dla mnie to też są RTS-y wszelkiego rodzaju, choć ten Jurassic Park, to skoro mówisz, że jest niski próg wejścia, to może to by było jakoś tam spoko, bo kiedyś próbowałem na konsolach grać w Red Alerta 2 na konsolach i jakoś tak średnio mi to podeszło.
A to nie, ale Red Alerta 2 tego... Czekaj, którego Red Alerta 2? 2 wyszła? To na co to było? Na PSX-a chyba jeszcze?
Na PS3 wyszło Red Alert 2.
A, to moment, już mówisz o nowożytnym Red Alerta.
Nie, 3, przepraszam. Tak, 3. To była 3, przepraszam. Red Alert 3, 2008 rok.
A widzisz, no bo 2 to jest jakiś leciwy tytuł, to wydaje mi się, że to początek lat 2000.
I no 2008 tak już... dokładnie, nie?
A, no właśnie, no to...
No. I pamiętam, że wtedy się trochę odbiłem od tego właśnie, bo to i na PS3 i strategia to jakoś tak ten... niespecjalnie.
Znaczy, wiesz co, chyba źle też trafiłeś z grą, bo ja 3 ogrywałem i na PC-cie i na konsoli i na konsoli było dużo gorzej, bo jednak sterowanie trochę ssało, mówiąc kolokwialnie, a dwa, że ja osobiście nie jestem fanem 3 jako takiej.
Tak, no że... właśnie, dlatego mówię, że ten Jurassic Park może to by było, bo pewnie to też jest na innych platformach, może to by było jakimś fajnym wejściem w RTS. A, dorzucę sobie do listy. Dzięki.
Spoczko.
Okej, dobra, to teraz ostatni tytuł na dziś przed naszym temacikiem ode mnie. Crash Team Racing Nitro Fueled, czyli remake, bo tak to trzeba nazwać, to broń Boże, nie można nazywać tego remasterem, co Activision zrobiło z Crash Team Racing, czyli z kartową wersją Crasha Bandicoota. I pierwszą rzeczą, którą na pewno też od razu chciałem powiedzieć, to podobnie jak do Firewalla, jeżeli ktoś gra albo ma ten tytuł i szuka gdzieś tam kogoś, żeby sobie parę tam sobie wyścigów zrobić wieczorkami, gdzieś tam te sezony pozaliczać, bo analogicznie do wielu gier dzisiaj takich online'owych są tam sezony, w których się zdobywa kolejne nagrody, tam postacie, trasy i tak dalej, więc ciągle jest o co się ścigać online. Jeżeli ktoś szuka kompana do ścigania, to dajcie znać. Również gdzieś tam możemy wskoczyć się pościgać. I kolejną rzeczą, którą muszę powiedzieć o tym tytule, to że nie ma prawa wyglądać tak dobrze ta gra. Jakoś tak to muszę stwierdzić, że wygląda bajecznie. Ja nie wiem, ty grałeś albo w tego, albo w pierwszą część na PSX-ie jeszcze?
Pierwszą część grałem, w tego nie grałem, bo chyba nie było dema. Czy było demo?
Nie, demka nie było. To nie, na pewno tam demka
no
sobie nie przypominam.
Nie grałem.
No więc jeżeli grałeś w pierwszego Crash Team Racing, to na pewno wiesz, że to była genialna gra. I genialną grą jest oczywiście do dzisiaj ten tytuł, względem tam właśnie gameplayu i takiego, można powiedzieć, ścigania się kartami, ja bym to powiedział nawet takiego trochę skillowego, bo w odróżnieniu do innych kartów, i mam tutaj na myśli szczególnie tam Mario Kart na przykład 8, to Crash Team Racing jest mocno skillowy, szczególnie jeżeli chce się jeździć szybko i kompetytywnie, to tam ten cały ta mechanika związana z boostowaniem, z ślizganiem i tak dalej, to Jest sporo do opanowania, jeżeli chce się jeździć dobrze, co mi daje tak naprawdę siwe znaki, bo po latach myślenia o sobie jako o człowieku, który potrafi grać w Crash Team Racing, po paru wyścigach online stwierdziłem, że jestem po prostu mokrą bułą. Tak mnie po prostu rozjechali ludzie w sieci, że dojeżdżam przeważnie gdzieś tam w połowie stawki, nie jestem w stanie gdzieś tam na podium dojechać. Naprawdę ludzie szalenie szybko jeżdżą, nie mam pojęcia, jak oni to robią. To trochę taka wskazówka, że jeżeli kiedyś uważaliście, że dobrze wam idzie w CTR-ze, to nie próbujcie online grać w tej odsłonie. Natomiast wracając do tego, jak to wygląda, to przewyższa moje wyobrażenie o tytule, bo często tak jest, że wspominamy sobie jakąś grę i ona wygląda w naszej głowie znacznie lepiej niż wyglądała naprawdę. To tutaj no jest to nie do porównania. Ja to samo pisałem w recenzji gdzieś tam tego remake'u trylogii z Crashem Bandicootem. To tutaj to naprawdę przewyższa i jest zrobiona cudownie. Trasy wyglądają przepięknie, jest tyle szczegółów na nich, są tak bujne, kolorowe.
No ja widziałem sporo materiałów, bo tak jak rozmawialiśmy już head dawno temu o Spyro, a tak na dokładnie. Tej fali tego remake'a, ja nie jestem wielkim fanem Crash'a, więc platformówki jakoś tam mi ominęły, bo tylko Warped lubię. Tylko trójkę, a CTR zdecydowanie bardziej, chociaż to też powiem, że miałem swoje inne typy na PSX-ie, no ale wygląda zacnie, tak? Obie gry wyglądają rewelacyjnie, to nie można ująć tego twórcą.
Te trzy remake'i, które Activision wypuściło, nie? Czyli tam ta trylogia Crash'a, trylogia Spyro i CTR, to naprawdę są tak fenomenalne hołdy dla tych serii i tak genialne remake'i zrobione, że głowa mała. No szczególnie tutaj, kiedy tak naprawdę, wiesz, no tam, to były pakiety z trzema grami, nie? Więc można powiedzieć, że były dopakowane gdzieś tam warte swojej ceny pudełka z płytą. Natomiast tutaj raz, że dostajemy pełny, genialny remake Crash Team Racing, to jeszcze on jest dopakowany całym kontentem z drugiej odsłony, która została wypuszczona na PS2, czyli to było Crash Nitro Kart, chyba tak to się nazywało, CNK chyba było, ten skrót był tej drugiej części, która nomen omen również mi się podobała. Ja na raczej konsolowo mam recenzję właśnie tytułu z PS2 i ona też mi się podobała, ta część na PS2, a tutaj po prostu gameplay jest cały z jedynki, natomiast postacie i trasy dorzucono z tej dwójki, więc mamy tak naprawdę dwie odsłony, ta jest mocno dopakowana, jest ta część, plus oczywiście dodali kustomizację, tak, można sobie, są skiny na postać, można zmienić sobie budę bolidu, którym jeździmy, potem zmienić mu wygląd kółek, pomalować go, etc., etc. Więc jest ten tytuł mocno dopakowany kontentem. No i do tego to, co powiedziałem, te sezony, tak? Czyli one tam trwają chyba miesiąc czy dwa miesiące sezony, w których się zdobywa kolejne nagrody. Nagrody się zmieniają co sezon, trzeba potem czekać, aż one wrócą w kolejnym gdzieś tam za ileś tam sezonów. Więc jest ogromny ten tytuł, no musieli tak zrobić, nie? No bo sam remake Crash Team Racing to nie byłby może gdzieś tam wart tej pieniędzy na półce, ale to, co zrobili, to jest naprawdę dopakowana odsłona, dopakowana gierka, którą zdecydowanie polecam. Jeżeli gdzieś tam lubicie się tak mocno arcade'owo, kartowo i macie głód tego, bo to jest chyba jedyny karting tak naprawdę w całej generacji na Play'u 4. Chyba był tam jakiś Garfield, ale teraz nie pamiętam, czy mi się myli, czy on tylko na Steamie wyszedł.
Oj, nie pamiętam.
Ale to takie, wiesz, to takie na takiej zasadzie, że tylko w cyfrowej dystrybucji, to wiesz, ani nie mogło, nie stało na półce obok Crash Team Racing tak naprawdę, bo jednak na Nintendo mamy te Mario Karty, które wychodzą.
Mario Karty,
które wychodzą tam na każdą generację, a jednak jeśli chodzi o...
O, wiem, co jeszcze było, przepraszam, wejdę ci w słowo. Chocobo Racing,
tak, było.
I Looney Tunes Racing.
Tak, były.
Teraz sobie przypomniałem, ale musiałem niestety użyć wujka.
Tak, Chocobo Racing pamiętam, że chyba tylko jakieś demko ograłem, a Looney Tunesy pamiętam, bo mamy znajomego właśnie z żoną, który zawsze się z nami kłóci, bo my z żoną jesteśmy w obozie, że Crash Team Racing jest najlepszym tam właśnie ścigałką kartową, a on właśnie zawsze z Looney Tunesami wyjeżdża. Stąd wiem, że też wychodziły. No ale właśnie, wiesz, no te karty te takie gry kartowe, no to to było właśnie gdzieś tam, można powiedzieć, epoka PlayStation 1, potem na Playu 2 też jakoś nie było tych takich jeszcze takich zabawowych kartów, wiesz, z jakimiś maskotkami, nie? Takich maskotkowych kartów nie było. Na Playu 3 właściwie wyszły chyba...
Nie, wyszła ta z maskotkami Sony, wyszła ta gra taka...
Mod Nation Racers było.
O właśnie. O.
Tak, tylko że to się też jakoś nie chwyciło Mod Nation Racers. Ja pamiętam, że mnie w Mod Nation Racers, o ile zachwycał mnie kreator postaci, bo jeździłem chyba całą grupą z Dragon Balla i potem wszystkimi możliwymi postaciami z Naruto, bo tam był taki fenomenalny edytor postaci do zrobienia sobie.
Tak, tak, to prawda, ja to też ogrywałem, był najlepszy element.
No, bo jeśli chodzi o samo ściganie, to one było se takie se. Ja też tam pamiętam, że one też było coś było spieprzone z tym ściganiem. Ja teraz dokładnie nie jestem powiedzieć co, ale coś strasznie zabijało fan w jeździe i teraz nie do końca jestem w stanie sobie to przypomnieć. Ale tak, wracając do Crasha, no to jeżeli czuliście głód tego rodzaju produkcji gdzieś tam na Playce, na PlayStation, to zdecydowanie warto. Ten tytuł chyba teraz nie chodzi w jakichś tam pełnych cenach, można kupić dosyć tanio, a jest naprawdę super. To jest świetny remake, który, i to też trzeba powiedzieć, który jest cholernie trudny. Albo ja się zestarzałem i po prostu mój refleks i umiejętności to już nie jest to samo, co tam za czasów Play 1, albo ta gra jest trudniejsza niż pierwowzór, bo Adventure...
Myślę, że się zestarzałeś.
No, może tak. Adventure ostatniego bossa trochę się napociłem przy nim, żeby go gdzieś tam zrobić. Cały Adventure jakoś tam dosyć łatwo mi ukończyłem, ale z ostatnim bossem się męczyłem. Może też tak było te lata wstecz, już teraz nie pamiętam. Natomiast można sobie Adventure włączyć w trybie hard i tam ja sobie, wiesz, odpaliłem grę pierwszy raz, nie? Ustawiłem sobie harda, nie? No przecież co się tam będę, nie? No jak dojechałem 7, nie? To tak się smaskasowałem save'a. Mówię, no dobrze, to jeszcze raz, może spróbuję.
Każdy popełnia drobne błędy.
Tak, tak się nie stało, tak spojrzałem na drzwi, nikt nie widział. Dobrze, to ja w takim razie zacznę jeszcze raz i te Adventure jednak w klasycznym trybie rozegrałem. No, więc tak, trochę się rozgadałem na temat tego Crash Team Racing. Czy coś chciałbyś zapytać albo coś dorzucić do tego?
To ja tylko tak zupełnie off-topowo powiem, że tak jak Crasha w rejsowej wersji całkiem lubiłem, tak Roll Cage Król, więc
o, tak.
Zawsze w moim sercu.
Roll Cage był super. Nie mam go akurat w kolekcji, ale u kumpla graliśmy mocno w Roll Cage'a i był naprawdę listy. Grałeś tego Gripa?
Bo nie, teraz... wiesz co, już stwierdziłem, że chyba na razie nie chcę tykać tematu Wolorgina. Mm-hmm,
bo to jest taki niby ten duchowy spadkobierca, nie? Wiesz?
Dokładnie tak, kojarzę, ale...
On teraz też jest...
Coś nie zagrało.
Tak, coś nie zagrało, bo ostatnio go widziałem w jakimś tam UK-owych sklepów, a one mają potem takie szalone promocje, nie? Te wszystkie base'y i tak dalej w Wielkiej Brytanii. Chyba za jakieś 4 funty, więc no... Coś chyba nie pykło. Tak coś mi się wydaje.
Wiesz co, trochę się bałem tej sytuacji, bo ja tak jak Roll Cage też lubiłem F-Zero i FX-Zero.
Mm-hmm. To jest Nintendo.
Pewnie kojarzysz serię. Mm-hmm. Mm-hmm. I to też się doczekało jakiejś
pseudofuturystycznej wersji, nie? Chyba potem było coś takiego.
Tak, już nie pamiętam jak to się nazywało, bo sama seria to skończyła w ogóle na mobilkach, ale coś takiego podobnego widziałem, ale to straszny zawód mi sprawiło, więc dlatego ominąłem Gripa.
Mhm. Sytuacja, o której też rozmawialiśmy z Badylem ostatnio, nie? Czy czasem wracać gdzieś tam do jakichś tam remake'ów, remasterów, czy jednak, czy albo do starych gier w ogóle, czy zostawić je w pamięci po prostu, wiesz, gloryfikowane, nie?
Lepiej zostawić.
No, dokładnie tak. Dobrze, to w takim razie mielibyśmy te nasze gry zamknięte i co? Robimy sobie krótką przerwę i lecimy z wolnymi wnioskami. Mhm. Dobrze, to tak jak zapowiedzieliśmy, to w wolnych wnioskach dzisiaj powspominamy sobie 2019. Trochę takim oszukistami jesteśmy tutaj, bo przygotowaliśmy się do tego odcinka z DevKitsu. Mieliśmy wtedy już o tym wszystkim gadać, więc mieliśmy notatki zrobione. Trochę nie chcieliśmy ich marnować i dlatego się z Kłamem spiknęliśmy, żeby jeszcze o tym pogadać. Ciekawe, czy będziemy w tej sytuacji. Ja nie wiem, czy tak miałeś gdzieś tam w szkole, że przygotowywałeś się na sprawdzian, potem został przełożony, a ten się nie będę przygotowywał na ten następny, nie? Bo już wszystko umiem. co przeważnie nie wypalałoby dobrze.
No i to może być zapowiedź moich przyszłych wypoczynków nad tym tematem.
Okej, dobra.
Spoiler alert.
Dobra, to w takim razie zaczynamy. Pierwszą rzeczą, która gdzieś tam mi tak by utkwiła za 2019 rok, to będzie Apex Legends i niespodzianka, jaką sprawił ten free-to-play gdzieś tam całemu światu. Dzisiaj już mamy trzeci, to jest ten sezon, ta anihilacja? Chyba trzeci, czwarty, przepraszam, to teraz czwarty sezon już trwa Apexa. 70 milionów graczy, jakaś taka statystyka, którą sobie zapisałem tutaj, kiedyś przygotowywaliśmy, więc całkiem sporo, natomiast rośnie konkurencja i to też możemy tak przejść do tego, co się dzieje dzisiaj, bo pojawił się Call of Duty Warzone, czyli odpowiedź free-to-playowa, która zarówno ma tam tryb jakiś, jest Battle Royale i jeszcze jakiś jeden tryb dorzucony, więc Apex będzie miał się przed kim bronić, bo Fortnite gdzieś tam idzie, wydaje mi się, gdzieś tam własnym torem i zobaczymy jak to wypali gdzieś tam dla Apexa. No ja się cieszę, że zarówno Respawn odniósł z nim sukces tytułem, to dobrze rokuje na przyszłość studia i na całą markę, mi się też wydaje, Titanfalla. Według mnie gdzieś tam trójka, taka typowo singlowa trójka jest moim zdaniem gdzieś tam pewniakiem. Bez multiplayera, ja gdzieś tak strzelam, że to będzie po prostu, że kiedy Titanfall 3 wyjdzie z mechami, to wtedy coś w Apexie się porobi, coś z Apexem zrobią takiego ciekawego, że dorzucą tam mechy albo coś takiego. To by było spoczko.
Apex dalej też jest pod egidą EA, prawda?
Apex tak.
No, czyli mają otwartą furtkę do takich kręcenia spin-offów ze spin-offów spin-offowych.
No, dokładnie tak, więc wypuszczanie, wiesz, tutaj jakieś tam na mobilkę grę, tu na jakieś tam inne konsole i tak dalej, więc wydaje mi się, że całkiem spoko przyszłość czeka zarówno tytuł, jak i studio. Więc tak, więc dla mnie 2019 rok to jest ta niespodzianka Apex Legends w pierwszej kolejności. Dobra, a co u ciebie teraz?
A u mnie? Ojej, ty, jak szybko. Nawet nie zdążyłem powiedzieć, że nienawidzę Battle Royale.
No ja właśnie dlatego specjalnie przyszedłem dalej.
Dobra, to już nie komentuję. Ale chciałem tylko powiedzieć, że w Kanterze się dowiedziałem, że jest taki tryb, odpaliłem go sobie, notabene na streamie i to była piękna katastrofa.
Ale to na tych małych mapach? Czy jak to jest?
Wiesz co, no nie mam porównania. Wszystko było do kitu. Jeśli potrzebujesz jakościowej oceny.
No tak, wystarczy, nie? No, 2 na 10.
Dokładnie tak, nie polecam. No. Ja bym rzucił za 2019 kartę porażka Stadii. No właśnie, ja ogólnie się jaram streamingiem, to jaram się od lat i też mam taką tendencję, mimo mojego sceptycyzmu i takiej już stetryczałości od lat młodzieńczych, wyrażonej w narzekaniu na wszystkim, że jaram się takimi dziwnymi tematami, na przykład jarałem się tą taką śmieszną konsolą z...
Ujom się jarałem, naprawdę.
Broniłem jej. To wiesz jakie teraz mam straszne traumatyczne
wspomnienia. Jezus Maria, to straszne.
Co ja ze sobą robię, co ja robię ze swoim życiem. Tak samo jarałem się Stadią, no i to co Google zrobiło ze startem Stadii, to jest absolutny dramat. Ja jestem cały czas pełen podziwu dla firmy, która jest tak gigantyczna, ma tak wielkie portfolio produktów, ale też tak gigantyczne zasoby, że oni jakby nie dość, że zabijają usługę po usłudze, to jeszcze zaliczają takie totalne fejle, mając w rękach wszystkie narzędzia mogące zapobiec takiemu stanu rzeczy.
Ja nie wiem, czy ty widziałeś tego tweeta, kiedy oni tam pod każdą literkę swojej nazwy tytuł podkładali? Czy to widziałeś może? Bo ja się...
Oj, to mnie ominęło, a to brzmi jak dobra zabawa.
Powiem ci po prostu, ja jak to zobaczyłem, to ja nie wierzyłem, że ktokolwiek z jakiegoś biura marketingowego mógłby to zrobić. Jak to zobaczyli chłopaki na podcaście gdzieś tam za granicą, to mieli taką bekę, że praktycznie odcinek musiał zostać przerwany, bo Stadia wypuściła tweeta, gdzie że tam wiesz, zachęcamy do zabawy, nie? Tam twoje imię, nie? To tam jakby pod każdą literę tytuł, nie? I pod każdą literę tego Stadii, nie? Tak jakby dali tytuł, który występuje na platformie, nie?
Nie, no, to straszne.
I pod
to,
i, rozumiem, i pod że... i dali i znak zapytania, nie? I ludzie to mówią, że po prostu... Ja pierdolę, nie no, jak można, można sobie tak po prostu strzelić, wiesz, tak jako self-palma po prostu, nie wiesz, jak sam się kopnęli w kole, po prostu w jaja, nie no, straszne tam po prostu.
Wiesz co, chciałem powiedzieć, że to by oznaczało, że na stadii jest całe 6 tytułów, ale się okazuje, że jest tylko 5.
No, dokładnie tak, nie, wiesz, jak już zaczynasz tą zabawę i pod i musisz dać znak zapytania, nie, to przecież... Ale to jest,
oj, to straszne.
Ale to jest, wydaje mi się, właśnie chyba takie podsumowanie tym tweetem i tą sytuacją właśnie tego, co generalnie się dzieje ze stadium. Bo ja nie wiem, jak oni to chcą obrócić, ten statek, żeby to jeszcze miało ręce i nogi.
Oni mają bardzo prosty plan.
No.
Na wszystkich Androidach będą to preinstalowali.
No.
Czyli no ta baza instalacji będzie sroga.
No tak, tak. Teraz jest, jakby to powiedzieć, ten. Została tam zatrudniona ta Shannon Studstill, chyba tak się nazywa ta pani. Ona prowadziła studio Santa Monica. Była tam tym CEO. I została teraz zatrudniona jako właśnie, że ma prowadzić jako head studia, która będzie robiła gry pod stadię, nie? Więc nie wiem. Nie wiem, jaki to by musiał być ekskluzyw, żeby... Czy to w ogóle będzie ekskluzyw? Żeby coś to zmieniło w sytuacji stadii teraz, nie?
Wiesz co, trudno mi mówić. Oni mają przecież na pokładzie Phila Harrisona, tak. Który... No,
Jade Raymond też tam chyba tak? Jest, nie?
Tego nie pamiętam, ale też bym się nie zdziwił, bo chyba Jade była przez jakiś czas dryfowała, mhm. Tak? Pomiędzy Ubisoftem a innymi projektami. Mają właśnie tą kobietę, o której wspomniałeś z
Santa Monica.
Dokładnie, od God of War'a. I ja nie wiem, czy to coś da. To jest, na wielu poziomach to jest projekt, który już zaliczył takiego faila, że tylko pozostaje cieszyć się NVIDIA, no bo GeForce Now po prostu ma się dobrze.
Powiem ci, chciałem to właśnie powiedzieć, bo kumpel, wiesz, jak na Macu odpalił mi tego GeForce Now i mówi, ty Tomek, chodź tutaj, nie? I wiesz, pokazał mi to, nie? Mówi, wiesz, odpalił tam Mad Maxa, nie? Walnął wszystkie tam ustawienia na ultra high, nie? I tak dalej. Coś tam dał, zaaplikuj, nie? No i działa. Wiesz, i po prostu hula to, nie? I żadnych tam przycięć, żadnych problemów i tak dalej, nie? Ja muszę powiedzieć, że jak mi kumpel pokazywał właśnie taką tą pokazówkę, jak on tego Nała od NVIDIA, to no, byłem pod wrażeniem. Jak to sobie funkcjonuje. Oni tam mają problemy chyba z niektórymi wydawcami odnośnie tytułów, nie? Jeśli się nie mylę. Bo nie wszyscy się zgadzają na to, żeby ich produkcje były kupowane na Steamie, a potem zasilały tak jakby usługę NVIDIA. Więc ja wiem, że oni gdzieś tutaj mają jakieś tam problemy z paroma wydawcami, no ale jeśli chodzi o sprawdzenie takie techniczne, no to znacznie lepiej wypadli od Stadii, nie? Kłam niestety nie odpowie na dalsze pytania, ponieważ dokładnie w tym momencie wywaliło go z Discorda. Zresztą ja też tutaj widzę, że mam problemy z połączeniem się do serwerów. Prawdopodobnie z powodu siedzenia w domu przez wszystkich i kwarantannie to używają Discorda do rozmów, więc jest takie obciążenie serwerów. Lub po prostu Kłam uznał, że nie chcą się ze mną gadać i leci coś kupić na przykład do żabki starej taśmy. Więc odcinek dokończę sam. Mam jeszcze dwie te jakby sytuacje czy wydarzenia z 2019 roku, które gdzieś tam zapadły mi w pamięć i szybko chciałbym jeszcze o nich powiedzieć i zakończę odcinek już solo. Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzać. I dobra, lecimy. Więc no tak, dobra, po stadii moim kolejnym punktem 2019 roku, który tak dosyć miło wspominam, to jest generalnie Capcom. I część z tych rzeczy, o których tutaj powiem, nie wydarzyła się może w samym 2019 roku, ale można powiedzieć, że ten rok dowodnił to, że Capcom jest na świetnej formie, a że podnieśli się po gdzieś tam bolączkach poprzedniej generacji, która generalnie była mocno słaba dla całej Japonii i teraz wiedzie im się świetnie, wręcz można powiedzieć nawet fenomenalnie, bo mam tutaj przed sobą takie tytuły i liczby jak na przykład Resident Evil 7, 7 milionów sprzedanych, Monhun osiągający ponad 10 milionów sprzedanych kopii, chyba do tego jeszcze dorzucają 4 miliony sprzedanego tego dodatku Iceborne. Devil May Cry 5, ponad 2 miliony sprzedanych odsłon, Resident Evil 2, ponad 5 milionów, wypuścili świetną kolekcję Mega Manu, zresztą nie jedną, oni wypuścili zarówno Legacy kolekcję, wypuścili kolekcję X-ów, a teraz będzie niedługo wypuszczona kolekcja Zero z uniwersum Mega Mana, co mnie mocno cieszy, bo ja Mega Mana bardzo lubię, szczególnie właśnie te odsłony X i Zero. I tymi odsłonami, takimi tymi remasterami tych starych odsłon pokazują też po prostu, jak to się powinno robić, bo one są dopakowane, mają masę artów, mają ciekawostki, komentarze deweloperów, szczególnie pokazują tak naprawdę środkowy palec Konami, która wypuszczając Symphony of the Night i Rondo of Blood na 4, no tak trochę poleciała po prostu na łatwiznę, więc tak, świetny rok dla Capcomu, potwierdzający ich świetną formę i to tyle, co tak jakby zapamiętam z 2019 roku. No i ostatni punkt z moich notatek, przedostatni. Okej, czyli nie zakończę czymś smutnym, tylko czymś pozytywnym jednak zakończę, więc teraz mamy trochę smutną sytuację. Ja sobie to zapisałem na główek jako cancel culture kosztuje życie game developera. I pamiętam, że kiedy spotkaliśmy się z Tojem jeszcze do nagrania odcinka, to nie chcieliśmy specjalnie jakoś dużo rozmawiać, ponieważ sytuacja była przygnębiająca, była tak naprawdę wszystko, co się wydarzyło. Zaszczucie dewelopera, który był lub nie był winny, bo tak naprawdę wiemy tylko tyle słowo przeciwko słowu tak naprawdę z całej sytuacji. Został zaszczuty przez społeczność internetową, przez kolegów deweloperów z branży, co doprowadziło go finalnie do popełnienia samobójstwa. W całość oczywiście była zamieszana, mówię oczywiście, bo to nie pierwszy wybryk, w którym była zamieszana Zoe Quinn, jedna z osób, której zawdzięczamy Gamergate w 2013 roku. Osobą, która straciła życie, był Alek Holowka, twórca gry Night in the Woods, więc to było przykre i to też był taki jeden z takich sytuacji w 2019 roku. Ja też pamiętam doskonale, co działo się z deweloperami gry farmersko-tanecznej Oblec, którzy też po ogłoszeniu ekskluzywności na Epic Games Store spotkali się z masą, naprawdę zmasowanym atakiem internetu, graczy i tak dalej na siebie, na swoje osoby, na swoje życie prywatne. I to też na pewno jest rzecz, którą gdzieś tam zapamiętam sobie z 2019 roku, że to już nawet nie chodzi o roszczeniowość ludzi i gdzieś tam pokolenia czy coś takiego, ale brak pohamowania w pewnych poważnych sytuacjach i poważnych sprawach, które mogą doprowadzić do katastrofalnych gdzieś tam wyników, więc tak, gdzieś to będzie na pewno jakimś punktem, który zapamiętam. No i ostatnie, Bungie rozstaje się z Activision, to mega ciekawy case tak naprawdę, ponieważ Activision oddaje Bungie Destiny w stanie praktycznie nienaruszonym, bez większych szkód dla tytułu, dla serii, dla uniwersum. Bungie zostaje ze swoim dzieckiem, wypuszcza, jak wiemy, wersję free to play, i która, można powiedzieć tak, osiąga sukces, bo hardkorowi gracze wrócili do Destiny, mają się w nim świetnie i dostali to dokładnie, czego chcieli. Natomiast ja wiem, że ja już do Destiny nie wrócę. Destiny obecnie zdryfowało w stronę tego, co się już działo się jeszcze, kiedy tak naprawdę Activision kierowało Bungie, więc z mojego punktu widzenia nie zmieniło się zbyt wiele po tym rozstaniu. Gra dryfuje w stronę graczy hardkorowych. Dryfuje w stronę graczy, którzy chcą z tytułem spędzać x godzin dziennie, którym wiecznie jest mało, chcą zapewniać im rozrywkę, im content, chcą jak najwięcej trzymać ludzi przy sobie, co zupełnie nie działo się tak naprawdę przy dwójce, kiedy wystartowała, bo jednym z takich największych plusów tytułu, który ja widziałem w Destiny 2, było to, że ja mogłem sobie w Destiny zagrać przez wieczór, dwa w tygodniu, nie ruszać go i nie czułem, że coś mi umyka, że rówieśnicy, że ludzie z klanu uciekają i coś tracę tak naprawdę nie spędzając tytułem każdego wieczoru w tygodniu, bo obecnie to wygląda mniej więcej tak, że jeżeli chce się nadążać za tym, za peletonem, nadążać ze wszystkimi, być up to date z rajdami, gearem i tak dalej, to trzeba spędzić życie w Destiny. I są osoby, którym dokładnie tego było trzeba, Bungie skierowało się na nich, no i dla mnie trochę smutno. Cholera, to miała być akurat dobra wiadomość, wyszło kolejna No nic, dobra. Tak kończymy odcinek. Jeszcze raz przepraszam was, że końcówkę już nagrałem sam bez kłama. Mieliśmy drobne problemy techniczne, właśnie już dokończyć go wspólnie, więc mam nadzieję, że wam taki mój monolog na sam koniec nie przeszkadzał. Dzięki wam za słuchanie, dzięki za podawanie dalej, za polecanie raczej konsolowo znajomym i w sieci i tak i poza nią. Bez was by tego wszystkiego gdzieś tutaj nie było, no bo jakby nie było odsłucha, nie chciałoby mi się nagrywać, a jednak słuchacie, jesteście, więc mam parę do tego, żeby dalej nagrywać. Możecie mnie znaleźć na Twitterze i na PSN-ie pod loginem germanos.pl. Już wspomniałem w odcinku, obecnie Crash Team Racing jest u mnie na tapecie i Firewall Zero Hour. Jeżeli pograć ze mną online, to zachęcam, w te dwa tytuły teraz gram. I co, mam nadzieję, że następne odcinki będą się pojawiać już w regularnych odstępach. Dzięki jeszcze bardzo raz wam za słuchanie. Tobie kłam, dzięki za uczestnictwo w sporej większości tego odcinka. No i trzymajcie się wszyscy, pamiętajcie, myjcie ręce, uważajcie na siebie, siedźcie w domu, jeśli nie musicie wychodzić. Bądźcie bezpieczni. Trzymajcie się, cześć.